chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj wspomnieli o tym słowie, które rzadko się słyszy. Zawsze jest pobudzenie do zwycięstwa, do radości, do oddawania Bogu chwały, do podniesienia na duchu, w celu osiągnięcia jakiegoś zwycięstwa. Ale tak powiedzieć o naszych ludzkich słabościach i pospieraniach, to tak jakoś nie jest. Tak kiedyś brat pastor z Przemyśla w Rzeszowie mówił, tak o grzechu się tak nie mówi. Tylko o tym, jak wyjść z grzechu, jak stać się bez grzechu, jak być błogosławionym, że grzech jest przykryty, jak pisze Dawid, odrzucony. Ale czym jest? Jak on trafia? Co robi? No i właśnie tak dzisiaj chciałem o tych słabościach, lękach i trwodze, o zniechęceniu. Też tutaj, który odszedł, kaznodzieja Dawid Wilkerson, też miał, jeżeli ktoś zagląda dalej to, co Gery pisze, a sam też i przedstawia, to mógłby przeczytać o tym zniechęceniu z czterech stron. Napisałem tutaj, ja się przedrukowałem, może bym odczytał też o tych zniechęceniach, ale to może później. To chciałbym przeczytać o tym, jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian od pierwszego rozdziału przedstawia moc krzyża, moc Bożą w krzyżu i ustawia świat głupich i mądrych tego świata. Ci, którzy są w mądrości świata, jak tutaj jest opisane o Grekach, 22 wiersz pierwszego rozdziału, że mądrości poszukują, zresztą wiemy, tak ciężko było tam do nich przemawiać, że coś im nie pasowało, to mówią, to ci posłuchamy następnego dnia, kiedy idzie, ci posłuchamy. Ale Bogu się podobało, 21 wiersz, zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I czy to jest głupie zwiastowanie? Jest to zwiastowanie czasami słabości, lęku i trwogi. Ale w tym się, jeżeli się w tym objawia Boża moc, jest to właściwe zwiastowanie dla zbawienia. Bo nie jest ważna forma, tylko Boży przekaz. W tej formie, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, i kto go uchwyci, kto zapragnie, kto go weźmie, kto sobie odkroi kawałeczek i zje, napije się, to jest już jego i to czyni w nim zmianę. No i tutaj właśnie drugi rozdział, tak apostoł Paweł, który tak może to nie jest tak zauważone, ale tak możemy się tak zastanowić, że apostoł Paweł to jako jedyny. No, za dużo nie było autorów w Nowym Testamencie. Ale nie wstydził się pokazać swojej słabości. Tego ciała, swojego takiego niedomagania jako ten rzemieślnik Pana, jako to narzędzie w ręku Pana, jako ten, który może zawieść, ale wtedy wiedział, że Boża moc go wspiera. Bo właśnie wtedy, kiedy czuję się słaby, znamy też to słowo, wtedy jestem mocny. No, w tej słabości. Gdy właśnie przyznaje się w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albo ją uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie wczesnął, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dań głupstwy i nie może ich poznać, gdyż należy duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Takie głębokie słowa o głębokiej treści, o zakrytej tajemnicy, to przed wiekami, a teraz objawionej, aby zwiastować to, co kiedyś ludziom na myśl nie przyszło. My, gdybyśmy teraz mieli być w czasach średniowiecza, już nie powiem, czasów Chrystusa, i mówili o tych rzeczach, które znane, widzimy, korzystamy, to by dla nich to było coś, czego na myśl nie wstąpiło, czegokolwiek by nie widzieli i nie słyszeli, byłoby to dla nich wielkie zdumienie. Nie do pojęcia i nie do zrozumienia. Tutaj w sferze duchowej, z tej skarbnicy Bożej mądrości, która staje się dla ludzi myślących cieleśnie głupstwem, niepotrzebne, nie ma w co się w ogóle też zagłębiać, bo właśnie oni nie są ci, którzy pragną, aby przyjść i wziąć tą wodę żywą. Jest w tym momencie zasłona na ich oczach, na ich obliczu i nie mogą to zobaczyć, podejść. A nie wiedzą, że to jest tylko taka zasłona, ale za zasłoną to są warownie szatańskie i mury potężne, które należy zburzyć, aby to osiągnąć. I tego się nie da zrobić samym tego takim stanem i patrzeniem. Ale gdy z serca swojego zapragniemy, mamy wiary, zapragniemy i tak tutaj słyszeliśmy w tym cudzie, ten cud by się nie odbył, gdyby ten człowiek nie powiedział, że chce. Chcę tego. Proszę Cię o to. No i tutaj wystarczy tylko tak chcieć, a te mury padają, warownie się są zburzone, jak bez młota, bez środków mechanicznych zostały mury Jerozolimy zburzone. Wszystko pada na głos Boży, który powiedział, że tak się stanie. Będzie siódmym, za siódmym razem jak obejdą cały i zaczną trąbami i to Jerycha obejdą. To samo to runie. I ci ludzie, którzy się wydają ludziom jako słabi, w lęku i w trwodze, trzeci wiersz, w czwartym wierszu, którzy zwiastują jakieś tam słowo w nieprzekonujących słowach mądrości. Znamy lepszych, mówią, słyszeliśmy lepszych, jesteśmy lepsi, a ten nic sobą nie przedstawia. Ci ludzie mają wielką wartość w sobie. Znają tajemnice. Skąd to się bierze? Ponieważ Bóg patrzy nie na wygląd, jak Samuel patrzył, gdy wybierał wśród braci Dawida, kto będzie królem. Pierwszy mu się bardzo podoba. Na pewno tego chce Bóg. Aby on został królem po Saulu. Wtedy Bóg powiedział do Samuela, nie patrz na to, co zewnętrzne, na ten pozór tego, co... Ja nie patrzę w ten sposób i nie oceniam jak wy, ale ja patrzę na serce. Czy nadaje się? I Bóg patrzy na nasze serce, nie na to, że przychodzi słabość. I ludzie wierzący boją się słabości, lęku, strachu, boją się tych rzeczy, zwątpienia, bezsilności. Tak nagle przychodzi jak ból głowy i odchodzi. Nie wiadomo, gdzie się podziała. Tak ból głowy. Był i nagle przeszedł. I to przychodzi. I ludziom się wydaje, że są wtedy w siłach szatańskich. w siłach mocy diabelskich, że wtedy się nie nadają. Jakby teraz przed Jezus prawdopodobnie się, a nawet i możemy powiedzieć na pewno w tym, w czym się znajdujemy, czy w czym się znajduje w takim stanie, Jezus by nie chciał. Dobrze byłoby poczekać na taki moment, kiedy Jezus przyjdzie, jak ja będę w takim uniesieniu. Wtedy będzie fajnie, ale tak nie będzie. Bóg może wszystko uczynić, żeby tak było. Ale tu na przykładzie tego i tego wszystkiego, co czytaliśmy, co pisze tutaj brat Wilkerson, to wcale nie musi być. Ponieważ dokończycielem wiary naszej jest Jezus Chrystus. My przez to, że będziemy dokładać starań, aby tą wiarę wzmocnić, jeżeli Bóg nam tego nie da i nie posili chlebem niebiańskim, my sami nie wzmocnimy, to raczej tą cielesną wiarę to możemy wzmocnić, zmobilizować. Ale duchowej nie damy. My znamy, że wiara jest przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc sami tego nie możemy zrobić. Jak Chrystus nam nie da słowa, jak my nie będziemy słuchać Jego słów, ta wiara się nie zmobilizuje. Więc jak to, Panie Boże, będzie? Ja będę słaby i strwożony. Zniechęcony. Tutaj Wilkerson właśnie pisał o czymś, co ja tak w tym tygodniu przeżyłem przez moment. Też. Właśnie moment, ja wiem, czy był moment, może 5 minut, może 7 minut. Wcześniej tak on tam pisze. Pełen pewności, czyta, przygotowuje się, chce nakarmić się Słowem Bożym, pełen optymizmu i nagle przychodzi zwątpienie do jego serca, z którym miał żyta sobie nagle. To trzeba by przeczytać, bo to wydaje się lekcje. Ja nie chcę coś dodać od siebie. Ale w moim przypadku było podobnie. Czekam na Boże przyjście, na niebo, na to, co będzie. Przypominam sobie poprzednie też i nabożeństwo, gdy mówiłem, jako dziecko to widziałem, przebywałem tam, oglądałem, było mi tak dobrze, było takie proste. Tam nie było pytań, tam nie było niczego, żeby coś załatwić. Po prostu Bóg nas przenosi, tam jesteśmy, nie dodaję pytań. Jesteśmy do tego przeznaczeni. A dlaczego? No spróbujemy w Bożym Słowie tutaj te wiersze, to co Duch Święty ujawnił, to też i poprzeć w słowach. A tu nagle taka przychodzi myśl ludzka. Tak to zresztą czytamy w Biblii, że Bóg włożył w nas wieczność. Nie znamy swojego początku i końca. Bo początkiem i końcem jest Bóg. Też to było też i mówione w tamtym tygodniu, bo jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I on tylko otwiera i zamyka. Nie od nas to zależy. W każdej sytuacji. To rzeczy są różne, niedokończone. One trwają, nawet w atomach, nawet jak coś jest spalone. Dalej to istnieje. Dalej jest do tworzenia, albo atomy pozostały. Ale cały koniec jest tylko u Boga. I Bóg to może wszystko zamknąć, te wszystkie dzieje, wszystkie sprawy zamknąć. I my dlatego wewnątrz siebie, gdy pomyślimy tak od samego siebie, tak swojej duszy, ale w cielesny sposób, nie duchowo, tylko w cielesny sposób, we swojej duszy pomyślimy, no tak fajnie, tak kazanie, to rozumiem, tak by też on to wszystko rozumiał, ale w sumie ja teraz myślę, ja teraz wiem, ja decyduję. Gdzie ja się znajdę? Ja wiem, że w niebie, ale to moje to myślenie, to moje to, co teraz ja widzę, to co teraz ja się dzieje. Jak to będzie? Tych ludzi, co chowamy do grobu, to nam się potem wydaje, że oni tak mieli być, ale ja nie. Mnie to nie dotknie. A jeżeli mnie dotknie, bo to przez rozum to rozumie, że dotknie, to jest raczej niemożliwe, bo przecież to, co jest we mnie, no gdzieś to musi być. A jak nie będzie? A jak nie jest tak? Co się z tym stanie? Otworzę oczy, jak ze snu? I gdzie będę? Jak to będzie? I są takie myśli głupie, To niby są mądrości greckie, ale Bóg samo Boga. I tak się przychodzi. I precz, szatanie, precz. I myślę wtedy o nadziei, która jest Boga, o Jezusie Chrystusie, o obietnicach, o Jego działaniu, o Jego ręce przemożnej. Żeby to, co cielesne, odrzucić. I takie słabości przychodzą i przeszkadzają. I takie słabości przychodziły też i na Pawła. On tutaj pisze o tych słabościach dalej. Do Koryntian. To są słabości, które są tak opisane. 11 rozdział, 29 wiersz. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? I tutaj 12 rozdział, 12 mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach. 12 rozdziału, 10 rozdział, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. 13 rozdział tutaj mówi dalej o słabościach Chrystusa Jezusa. 4 wiersz. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród nas, wśród was. To jest tak dobrze przeczytać sobie wszystko, żeby to nie było wydane z kontekstu. 11 rozdział, powiedzmy od 21 wiersza i aż do 13 rozdziału. Można też do końca dokończy się ten list. O tym, jakie to jest trudne. Ale też jest jeszcze jedno z pierwszego listu do Koryntian, dalej 4 rozdział. Od 9 wiersza. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych. Jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omiecimy u wszystkich aż dotąd. I to jest powód, że przychodzi przygnębienie, że przychodzi jakiś smutek. Coś zostało przeciążone, coś było dużo. Za dużo trudu wydałem. To tak jak sportowiec, który biegnie maraton, czy wyczyny ma inne sportowe i potem na następnego dnia po wysiłkach ma zakwasy w swoim ciele i musi odregenerować wapnem i różnymi witaminami swoje mięśnie, krew, aby odpoczęły. I chwili takiego uniesienia i wzmocnienia i wybicia i takiego działania, chociażby jak Eliasz na Górze Karmel z prorokami. Potem takie osłabienie przychodzi, że ucieka przed niewiastą. Mając Boga tak mocnego, który zabił tylu proroków i tyle ludzi zostało definitywnie zniszczonych, bez szansy na nowe jutro. A on dalej istniał w Bogu, ukryty w Jego dłoni. Przyszło to zniechęcenie. Te zakwasy, ta słabość, to obnażenie takie wewnętrzne. Diabeł przychodzi i chce to obnażyć, chce to wskazać, jakie to jest śmieszne dla nas, takich filarów duchowych, dla ludzi, którzy, którym świadczymy, jak my też wyglądamy w tym wszystkim. Apostoł Paweł o tym pisze, że właśnie przyszedł w tej słabości, w lęku i wielkiej trwodze. Przyszedł i nie miał przekonujących słów. Mógł tylko liczyć na Bożą moc. Ale wiedział, że ukryty w Bożej dłoni zna Boże myśli. Bóg mu objawia, co ma powiedzieć. Jak ma się zachować. I on jest tylko posłuszny. Do tego trzeba się nauczyć. Aby w tym, co przechodzimy, w te nasze słabości, poddać się Bogu i powiedzieć, no nie mam siły, Panie Boże, aby Ci pomodlić. Ani wzdechnąć. Odebrało mnie wszelki jakiś rozum. Czytamy w Biblii, apostoł Paweł to doświadczał chyba przez cały czas, że wtedy duch nas w niewysłowionych westchnieniach modli się za nas i przedstawia Bogu sprawę całą. I chwała oddaje. Nie odczuwamy tego. Na pewno cieleśnie nie możemy odczuć. Ale to się dzieje duchowo. Bo jesteśmy, czujemy się bezpiecznie ukryci w Bożej dłoni. Jeżeli odtrącimy oskarżenie szatańskie, od razu się czujemy, że ta zasłonka spada i za nią nie ma już muru i warowni. To była w naszym grzesznym życiu. Teraz jej nie ma. To diabeł chce nas zarzucić za zasłonkę i powiedzieć, że za nią dalej są te mury, to wszystko. Wracasz do tego samego, co było przed nawróceniem. Tego nie ma. On oszukuje. On robi taką mgłę i wykorzystuje tą słabość. A my się boimy tej słabości. Chciałbym dzisiaj powiedzieć to słowo, co Angelsom, że to jest taką koniecznością dla naszego ciała przeżywać to i być w tym, jak oddychanie i korzystanie z powietrza, które jest w tym pomieszczeniu akurat. I dzięki temu, że tu jest odżywczy jakiś tlen i inne jakieś gazy, które powodują coś w naszym organizmie, pewną równowagę i zabijanie pewnych bakterii, bo sam tlen tworzy później bakterie, które ciało nie może tego znieść w nadmiarze tego tlenu. Więc wszystko potrzebne jest w tym powietrzu, żebyśmy byli przefiltrowani i żyli i funkcjonowali. I my tutaj żyjemy. I to Bóg czyni, daje to nam odczucie tej słabości, trwogi w tym przebywaniu, bo to jest nieodzowne dla każdego człowieka. Ale żyjemy tylko dzięki Bożej mocy i wsparciu. Chciałbym ten tekst przeczytać dużo później, ale chyba to muszę teraz przeczytać. Bo tutaj mam inne jeszcze punkty. Ale on się aż po prostu, aż żąda, żeby był przeczytany teraz. Jest to Izajasza, 65 rozdział na stronie 810. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, w tej odrobinie wina, w odrobinie chleba. Nie jest to wino tak ważne i ten chleb, jak modlitwa nad tym chlebem i tym winem. Nad pragnieniem, dlaczego my to wino bierzemy i dlaczego chleb ten jemy. Nie to wino jest tak ważne i nie ten chleb. Jak to, że to uczestniczy w modlitwie do tego, kiedy wyrażamy pragnienie i chęć, abyśmy skosztowali, abyśmy to przyjęli, abyśmy mieli w tym udział. To jest istotne. To wino i chleb nas nie zbawia. I nie jest jakąś nieodzowną częścią chrześcijaństwa i wzrostu duchowego. Tylko uczestnictwo tego wina i chleba w naszym życiu jest ważne. Dlatego robimy przez wiarę, w modlitwie, na pamiątkę wieczerzy, którą Jezus Chrystus. I to będziemy przeżywali, gdy spotkamy się z Nim w pierwszym momencie tam, po tamtej stronie w niebie. I tutaj stawa się w tym rozdziale. Wcześniej jest też napisane dokładne proroctwo dobroci Pana dla Izraela, 64 rozdział, 4 wiersz. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało, I oko nie widziało oprócz Ciebie Boga działającego dla tego, którego oczekuje. Pamiętamy, że w słowie przytoczonym przez apostoła Pawła tego, którego miłuje, a tutaj tego, którego oczekuje. Jest to nieodzowne, jeżeli chodzi o Boga. Jeżeli Go oczekujemy, to Go miłujemy. Jeżeli Go miłujemy, to Go oczekujemy. Po prostu to jest nierozerwalna więź oblubieńca z oblubienicą, one chcą być razem. Więc tutaj pisze, którego oczekuje, czyli nie tylko pragnie, ale oczekuje. Którego wygląda, czeka. Niecierpliwy się robi, aby to się stało. Bo go tak miłuje. Apostoł Paweł to ujął, który miłuje. I tutaj czytamy dalej słowa, które są różne dla różnych ludzi. Są też w 65 rozdziale dalej. O nas jest napisane w 65 rozdziale w pierwszym wierszu, że byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Czy myśmy pytali? Czy myśmy byli w zakonie? Czy myśmy się urodzili i od dziecka uczeni byliśmy? No Dawidek to już jest uczony. Ja też byłem uczony od dziecka. Ale w prawdziwym Chrystusie wielu ludzi nie było dziecka uczonych. Znaczy w bawochwalstwa, w różnych innych sprawach, które nie były nie były czyste w Słowie Bożym. Ale przyznał się do nas Bóg, chociaż nie byliśmy od początku w zakonie i w tej religii skierowanej na prawdziwego Boga, z prawdziwym słowem Tory, która była spisana i tam nie było czegoś takiego, że jakieś były odłamy, zmiany i przeznaczenia. Byliśmy po prostu obcy. Oto jestem. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem. Mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Do nas. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludopornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. I teraz ci, którzy dalej tą drogą kroczą, a ci, którzy wyciągnęli ręce, wyszli na Boże spotkanie, jest coś wspaniałego w tym, bo Bóg coś uczynił. Bo to byli ludzie, którzy zapragnęli wiarą. Chcę być uzdrowiony. Chcę, Panie Jezu, abyś to uczynił. Ja od rana oczekiwałem Ciebie, szukałem, jak tutaj, który wszystko to czyni dla tego, którego oczekuję. Oczekiwałem na Ciebie, aż wtedy byś przechodził i zawołałem, ja chcę. Jestem ślepy, jestem chromy. Ja chcę być oczyszczony z trądu. Ja chcę wstać na swoje nogi. Ja chcę przejrzeć. Ja chcę powiedzieć. Ja chcę tego, Panie. I dla tego narodu coś się dzieje w ich sercu. I zobaczmy ósmy wiersz. Tak mówi Pan. Jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok, nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo, tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Jak wszystkich miał Bóg wytępić, nagle nie wytępia tych, w których jest błogosławieństwo. Jeżeli Bóg może, znaczy Bóg dał swoje Boże błogosławieństwo dla nas, Boże błogosławieństwo dla nas, jeżeli ono zostało zasiane w naszym sercu, to ono jest ponad to, że ta winorość, jak z tym winem, co ma resztkę w sobie, może być spalona jak wiele innych odciętych gałęzi, ale ją trzeba zachować, bo ma swoje, bo ma odrobinę wina, bo ma to wino w sobie. I ona dla błogosławieństwa ocaleje. Nie dlatego, że nie ma lęku, że się nie boi, że nie ma trwogi, że nie umie mówić, jak Mojżesz miał też ten argument, że nie umiał mówić ładnie. On tam to nazwał, że język jego był kulawy, czy jakoś tam. No w każdym razie czytałem, bardzo byłem poruszony historią Mojżesza.
Niewprawnie.
Że niewprawnie. Bóg dał mu Arona, Ale on miał tyle tych argumentów ciągle. Tak Bogu przeszkadzał w tym, żeby przyjąć to, co Bóg dla niego przeznaczył po powołaniu go do tej służby. Tak od tego uciekał. Bo Bóg nie patrzył na to, co westchnięte, jak to wygląda. To Boże błogosławieństwo dla nas. Jeżeli to Boże błogosławieństwo otrzymaliśmy do swojego serca, jeżeli był taki dzień, który odmienił nasze życie, jeżeli był taki dzień, kiedy zawołałem do Jezusa Chrystusa, chcę, a wtedy powiedzieliśmy, jestem grzeszny, przebacz mi, Boże, przebacz mi, Panie Jezu. Jeżeli wtedy Bóg wysłuchał naszej modlitwy i potrzeby i prośby i nas błogosławił, to błogosławieństwo będzie w nas. Nawet gdy będziemy przeznaczeni na spalenie jak inni, do wytępienia. I dalej 9 wiersz mówi, dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Nizina Sarońska stanie się pastwiskiem dla owiec, a dolina Achor legowiskiem bydła dla mojego ludu, który mnie szukał. Ale potem, gdy mnie opuścicie, dalej czytamy, gdy będziecie dalej oddawali chwałę Bóstwu Szczęścia, no, dla którego zastawiają stół, bogini losu, podajecie kielichy pełne przyprawionego wina, przeznaczył na miecz i na rzeź, na potępienie, na ten sąd, dla tych, którzy są bez Boga. Boże błogosławieństwo, odrobina Bożego błogosławieństwa w nas zachowuje nas i nic nad nami nie ma władzy. Możemy prosić Boga o wsparcie, o pasanie mocą, ale Bóg nas ze swojej ręki nie puścił. Bóg się troszczy. Jak na przykład tego winogrona, w którym znajduje się jeszcze winny sok. Jego nie wytępi. Tak czytałem o tej nizinie Sarońskiej. Napisałem sobie, gdzie to się znajduje. Saron albo Szaron. To jest w innym słowie równina. Chodzi o równinę. Nie to, że Szaron jest równiną, ale Szaron to równina. Jest to żyzna równina nad brzegiem Morza Śródziemnego w pobliżu góry Karmel. Właśnie tam, co na górze Karmel, były te ołtarze zbudowane dla Baala i dla Boga. Wiemy, jak Bóg przyznał się do ofiary Eliasza. Pisze, że żyzna ziemia. Czytałem teraz, bo jak rozmawiałem z bratem Kazimierzem, dał mi linki na Różę Sarońską i przeczytałem sobie o Saronie jeszcze więcej, jak jest teraz. Jest tam ta dolina sucha, piaszczysta, potem zaczyna się w ogóle taka pustynia. Ale na brzegu tej jeszcze nie na żyznej ziemi i jeszcze nie na całkowicie piasku, na ich obrzeżach rosną kwiaty, które nazywają się różą sarońską. I one tylko rosną w tej okolicy. Takich granic między pustynią a ziemią, gdzie coś jeszcze rośnie, jest tysiące na globie ziemskim. A tylko na tej pustyni jest ta róża. Sarońska. No i tam można oglądać odmiany róż sarońskich. One nie przypominają róż z naszego otoczenia, w którym żyjemy. Tą różą sarońską stał się Jezus dla nas. Dla tych, którzy idą z pustyni, którzy są prowadzeni po pustyni, jak kiedyś Izrael, który nie mógł dojść do ziemi obiecanej, dlatego że nie domagał. I w pewnym momencie ten wędrowiec zobaczy to tą różę. Gdzież jej do oazy, do pięknej trawy i lasu, Ale ona jest taka piękna, że on to widzi, że jest trawa i las. I nadzieję to dostaje, że jeszcze kawałeczek dalej i już będzie coraz więcej widział roślinności. I tak Jezus jest tą nadzieją dla tych, którzy pragną. Inni tego nie zauważają. Inni przydepczą. Pójdą dalej. Ale Bóg nie zostawi swojego dziedzictwa w błogosławieństwie, którym jest. Gdy czytałem o bojaźni, czytałem o lęku, to tacy bohaterowie jak Abraham, Mojżesz, nie wypisałem wszystkich, jak Jeremiasz, wszyscy oni mieli problem z bojaźnią, z lękiem, z niemożnością. Zresztą tak wśród tych, którzy w kościele chcą pójść na służbę Bożą, to raczej ten, który się pcha na tą służbę, to szybko się wypali. A ci, którzy mają problem, że nie podołają, którzy właśnie tak się zachowują, ale nie dlatego, że kopiują, albo się nauczyli tego, że tak trzeba robić. Ale to wychodzi z ich duszy, z ich serca. I Bóg to widzi, jak u Dawida. On się w ogóle nie chciał królem zostać. Ten jego najstarszy brat to paradował z wielką chęcią, aby zostać. Mamy wszyscy bracia. Potem pyta, czy to już wszystkich masz do ojca? No wszyscy. Bo ten jeden taki najmłodszy tam został w górach, on tam, o co pasie. A Egipcjanie w ogóle tych, co paśli bydło, to mieli za nic. Więc to taki chłopczyk, to młodzieniec taki. No i też, gdzie ja królem, w ogóle ludzie do niego, gdzie on pasuje. I Bóg sobie takich upodobał. I Mojżesza takiego sobie upodobał. Jak on się wzgrabiał. Jak nie chciał. Abraham, gdy był przed Mojżesz. Zaznaczyłem sobie Abraham, tutaj pierwszy rozdział, pierwszy ten list. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział. No, tutaj tak założone tymi zamkami, że ciężko by tutaj wchodzić. Tak usłyszał od Pana właśnie, gdy miał mieć przymierze z Abrahamem. Często wspominamy, to jest może w Przeszowicach, jak to było, że między połówkami przeszedł Bóg, ta pochodnia ognia. Jak Bóg miał przymierze z Abrahamem jako z przedstawicielem ludzi, którzy wierzą i przez wiarę był usprawiedliwiony. Tak samo wszyscy mają w nim jakby ojca i z Izraela, i z pogan, którzy przez wiarę, a nie przez rozum. To właśnie tutaj 15 rozdział, pierwszy w pierwszej księdze Mojżeszowej, bo gdzieś indziej to ma być pisane, a nie w pierwszej księdze. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sosowita. Masz moje błogosławieństwo. Jestem twoją tarczą. Nie bój się. Bóg widział człowieka, który się bał, który miał wątpliwości, który walczył z myślami swoimi, który się zastanawiał, który przez uciążliwość życia mówi z wątpieniem. I Bóg mówi do nas, nie bój się. Do Mojżesza, który tak się zbraniał, Aaron już po ciebie wychodzi, zaraz go spotkasz. I to, jak będziemy czytać, tam nie jest dużo czytania, ale tych parę stron, jak się przeczyta i ciągle z jednym argumentem, że ja się nie nadaje, no to i Mojżesz. Jeremiasz to jest już klasyka, jeżeli chodzi o nie bój się. Jak kiedyś będziemy chcieli na ten temat powiedzieć, to śmiało otwórzmy sobie pierwszy rozdział księgi Jeremiasza, Mamy tutaj dużo o tym, jak on się boi. Zostać prorokiem. Nie bój się. A mało tego, on jeszcze musiał mówić do ludzi twardego karku i głuchych uszu. Mówisz go w ścianę. Mało tego, oni mogli mu zadać cios i go zabić. Zresztą znamy, ile razy był karany i w więzieniu i posądzany źle. No i tutaj też Bóg powiedział do niego już w 8 wierszu: nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby się ratować. Jeżeli mamy w sobie lęk, to Bóg do nas to mówi, bo on nie może zmarnować błogosławieństwa, które zaszczepił w nas. Szatan nam to chce zabrać, ale nie może zabrać tego błogosławieństwa. Bo tylko Bóg jest alfą i omegą i on może zakończyć to błogosławieństwo w nas. A nie szatan. On może nas zerwać. Jest nawet powiedziane, zostawcie jego na ciało, na działanie szatana, aby duch był właśnie w tym dniu, w dniu pańskim zbawiony. No jest to zastanawiające głęboko, to tego nie można nadwyrężać, ale są różne sytuacje, różne choroby, różne rzeczy. Prawie Bożego, Bóg jest tylko początkiem i końcem. On może to skończyć. Ale co Bóg zrodził, to się nie może zmienić. Bo pisze apostoł Paweł, że to jest niemożliwe, żeby ktoś, kto przyjął Chrystusa, na kogo się narodził, robił to, musiałby ponownie, bo wtedy dla niego Jezus by musiał jeszcze raz umierać. Nie można tego samego przeżyć jeszcze raz. Tylko duchowo możemy się drugi raz urodzić. Ale cieleśnie już tego nie możemy zrobić. Już nie możemy się narodzić na nowo. 17 wiersz też tutaj mówi: przepaść swoje biodra. Ja się tak modlę często. Opasuje z mnie Boże mocą swoją. Bo to jest coś, co niezależne jest ode mnie. Bo tak, co jest ode mnie, to jest we mnie. Moje myśli, czynności, które wykonuję. Ale to, co mnie tu oplata, o ta marynarka, gdyby zaczęła się tu pruć, mnie obciskać, coś przeszkadzać, jakieś wbite coś, jest to z zewnątrz. Tego nie mogę w myślach swoich, jak rękę uspokoić i trzymać tutaj. Nie mogę tego panować. Jest to zewnątrz. Jak Bóg opasuje mocą swoją, to opasuje na sobie całych. Przepaść swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dzisiaj miastem warownym, słupem żelaznym, murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom ludzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu i będą cię zwalczać, że cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Boże błogosławieństwo jest nam. Jeżeli my Boże błogosławieństwo przyjęliśmy, któregoś tam pięknego dnia, pięknego wieczoru czy nocy, żeśmy przyjęli, to błogosławieństwo w nas jest. To jest Boża pieczęć Ducha Świętego w nas. Te lęki przychodzą i tych lęków nie powinniśmy się wstydzić, bo one takie przychodzą. Zobaczmy, co usłyszały niewiasty przy grobie. 28 rozdział Ewangelii według Mateusza. Wszyscy się przestraszyli i tak powinno być. Na Boże zjawisko, na Boże działanie, jak Mojżesz, ten krzak gorący, który nie mógł się spalić, wszyscy mogli mieć trwogę. Wszyscy mogli to przeżywać. I tam, chociaż Jezus to wcześniej przepowiadał, jednak wszyscy mieli trwogę. Wszyscy się przestraszyli. Zobaczmy, co się stało ze strażnikami. Arcykapłani wcześniej opieczętowali, to jest wcześniejsze wiersze od 28 rozdziału ponad wcześniej, opieczętowali specjalnie ten kamień i postawili strażników. Nie anemicznych. Nie jakichś tam najgorszych pijaków i śpiochów. Tylko oni przyszli w dzień ważny, kiedy nie powinni żadnej pracy wykonywać. Przyszli do Piłata, bo sobie przypomnieli, czyli zastosowane Boże Słowo dla nich
przypomniało im, co powiedział Jezus Chrystus. Czyli zamiast ich zbawić, oni to przyjęli jako głupie, co powiedział Jezus. I nazwali Jezusa zwodzicielem, 63 wiersz wcześniejszego rozdziału. Że ten, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po 3 dniach zmartwychwstanie. Czyli ile ludzi miało zaświadczone, jak Piłat miał zaświadczone. Ci arcykapłani nie tylko mieli testament i proroctwa, ale mieli samego Jezusa Chrystusa. Garstka przyjęła Chrystusa, otworzyła swoje serce, się zmieniła, pozwoliła, że Boże błogosławieństwo spłynęło do nich i Boże Słowo ich przeszyło, oddzielając ducha od duszy, zamiary od myśli, doszli do kości. Tak nie jest obosieczny. A do nich to samo przyszło i mieli więcej jako też i uczeni w piśmie i nie mieli tego zbawienia i tego przywileju przyjęcia Chrystusa. Ale to im potrzebne było, aby czegoś dopilnować i przygotować. Jeżeli potrafili z Piłatem przygotować właściwe opieczętowanie grobu i postawienie żołnierzy, to już byli ci najlepsi. A gdy byli inni, no to byli głupi ci kapłani, gdyby dali byle jakich i nie przypilnowali tego. W każdym bądź razie przy tym, co się stało, zrobiła się trwoga. Strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu, stali się jak nieżywi. I niewiasty również, które były ze Słowem Bożym i z Bożym błogosławieństwem w swoim życiu. Przestraszyły się. Miały trwogę. Było to ponad ich zrozumienie i przeżycia. Nie mogły się otrząsnąć. Przychodzą w inny plan mają, a staje się taka przeszkoda i trudność. I wtedy anioł odezwał się do nich: wy się nie bójcie, do niewiast. Dlaczego? Bo wy szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Bojaźń przychodzi, trwoga przychodzi. Ja tak czytałem też w tym tygodniu, jak to będzie przy końcu świata, kiedy to wszystko, ludzie będą mdleć z trwogi i z obawy. Gdy będą planety się przesuwać, gwiazdy spadać, słońce zblednie, księżyca nie będzie, będą się działy rzeczy, że nie będą sami mogli tego panować. I ta trwoga przyjdzie. Ale ci, którzy umiłowali oblubieńca swojego Jezusa ukrzyżowanego, Jezusa Chrystusa, do nich jest opowiedziane: wy się nie bójcie. I ich opuściła bojaźń. Bo one szukały Jezusa ukrzyżowanego. Nie szukały tego, co uczeni w piśmie faryzeusze, arcykapłani, Piłat i strażnicy. One były szczere, szukały Jezusa Chrystusa. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżą. I one, idąc śpiesznie, poszły powiedzieć uczniom, innym. Ale też i wcześniej Jezus zastąpił ich drogę i powiedział do nich: bądźcie błogosławione, pozdrowione. One zaś podeszły, objęły za nogi, złożyły mu pokłon. Jezus powiedział do nich: nie bójcie się. I to nas mówi Boże Słowo. W czym przeżywamy, w czym jesteśmy. Bo zła w utrudnieniach. Nie bójcie się. Czy w pracy, w różnych rzeczach włos z głowy naszej nie spadnie, jak takiej woli Bożej nie będzie. Nie bójcie się. Masz prawo się bać. To nie znaczy się, że jesteś słaba duchowo. Słaby duchowo. Ty reagujesz szczerze. Reagujesz na zagrożenie. Ale ty masz Jezusa Chrystusa, więc wy, ci, którzy macie Go, nie bójcie się. Ja was nie oddam. Jezus powiedział uczniom: nie bójcie się, ja was wyratuję. Bójcie się raczej tego, który może nie ciało tylko zabić, ale ciało i duszę. Ale On wam daje błogosławieństwo.
On nas właśnie wyratuje, jak tą winorość, gdzie jeszcze jest odrobina soku winnego. On was pobłogosławi. No i to jest to słowo wspaniałe. A apostoł Paweł przyznawał się, to na początku już miałem wpisane, że potrzebował odpoczynku. Znamy to miejsce, że mam nadzieję, że przybędę do was i zaznam odpoczynku. Ja to mam to wszystko spisane. Rzymian 15:32. Tak samo o odpoczynku, który potrzebował, jest 2 Koryntian 7:5. Pamiętam, że czuł też potrzebę samotności. Tak, on był w specjalnych, w dziejach apostolskich, w specjalnym okresie zwiastowania i działania z braćmi, z innymi. I on pięknie zwiastował, zakonane były zbory. Ludzie w różny sposób postępowali z nimi. Nawet był kamienowany kilka razy apostoł Paweł. To czytamy też w jego liście, w Koryntian, jak on pisze, w drugim liście Koryntian, jak pisze, ile razy był w niebezpieczeństwach. I on kiedyś potrzebował takiej samotności. I bracia wszyscy, którzy z nim byli, ci, co z nim byli, bo może też i siostry, i ich żony, tych braci, może i rodziny, popłynęli statki, aby go wyprzedzić do Asji. A on sobie, napisałem sobie z Troady do Asy, miał życzenie i potrzeby być w samotności i przejść w samotności. Jezus tak samo poczuł samotność. Uczniowie przeszkadzali. Bo go zaraz szukali. Bo mieli sprawy do załatwienia. Tu potrzeby były różne. On rozwiązywał. On był lekiem na to wszystko. On poczuł samotność. Poczuwał też i po śmierci, gdy usłyszał o Janie Chrzcicielu, który umarł. Też się zasmucił, chciał samotność. Jezus Chrystus, apostoł Paweł i my. O stanach słabości czytaliśmy, o śmieciach tego świata. I list do Filipian, pierwszy rozdział, 28 wiersz. I w niczym nie dają się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. I to od Boga. To jest jedno zagrożenie w tym, co przeżywamy. Abyśmy nie dali się zastraszyć. Zapędzić duchowo w miejsce, gdzie czujemy się jak w jakimś rogu, kącie, gdzie już nie można ani w lewo, ani w prawo, ani do tyłu, tylko z przodu stoi ten przeciwnik i walczy. Nie dajmy się zastraszyć. Dlatego 27 wiersz mówi, dlaczego nie znajdziemy się w tym rogu i zwyciężymy. Bo jest taka też zachęta do tego, żeby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii. No i teraz jest ten tekst o tym, że Bóg dał nam. Nie będziemy tego czytać, bo jak ja mam dużo czasu, to mówię wolniej. Chyba zauważyliście, że mówię wolno, ale patrzę uważnie i nikt nie przysypia. Oczy mu nie spadają, powieki się utrzymują u góry. Ale gdy mam dużo czasu, mówię wolniej, tak się rozkoszuję, słuchając w myślach tych słów, które Bóg mi zaszczepił i dał, tak sobie to słucham z przyjemnością i chcę powiedzieć, że mamy coś więcej niż to, co nas martwi, smuci i daje nam smutek. Osłabienie, słabość, daje nam słabość. To, co cośmy czytali w którym piątku, że poznaliśmy ukrytą tajemnicę, której nie zna żaden władca tego świata. To, co na oko nie, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, którzy Go oczekują. Czy nam to Bóg objawia? walka ze smutkiem i z trudnościami jest prosta w sensie cielesnym, gdy skorzystamy z modlitwy, skorzystamy z pieśni, gdy skorzystamy z Bożego Słowa, gdy rozmawiamy o tym, co w górze. Gdyśmy podnosimy głowy do góry. Skąd pomoc nasza nadejdzie? Szukajmy tylko, co w górze. Smutek i ciężar powoduje, że nasza głowa opada w dół. Zaczynamy się garbić, zaczynamy szukać gdzieś usiąść. Czasami głowę utopimy w ramionach swoich, kładąc na blacie. Wtedy nam brakuje takiego odbicia się. Odbicia się, aby spojrzeć w górę. Aby powiedzieć, ty jesteś moją tarczą. Ty to mnie mówisz, nie bój się. Ty mnie chcesz pocieszyć i wzmocnić. Objaw mi swoje słowo, aby to, co jest ukryte, znał teraz i mógł to objawić. Bo tu trzeba by, że Bóg nam to objawia przez ducha. Ja wiem, że wiele rzeczy zobaczymy tam w niebie, które na oko nie przyszło i na ucho. Tak się to pospolicie to mówiło za moich dziecięcych czasów. Ale przecież wiele rzeczy nam Bóg daje teraz. W swoim słowie otwiera nam bogactwa mądrości swojej. Poznanie Jego. Głębokościa, które bada Duch Boży, czytaliśmy tutaj. Bo tylko Duch bada wszystko, co jest głębokości Boże, 10 wiersz. I Bóg nam to objawia. Jeżeli Bóg nam będzie objawiał te swoje skarby i mądrości, co dla ludzi nawet nie do pomyślenia jest i czego oko nie widziało, oko nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg, bo gdyby im to przyszło, nie ukrzyżowaliby Pana naszego. A myśmy to osiągnęli, otrzymali. To jest błogosławieństwo. Ponad to, co jest cielesne. Ponad to, co jest Adama i Ewy. Mamy teraz Jezusa Chrystusa. Mamy nowego Adama. A Ewą staliśmy się my. Jest to zupełnie inna rzeczywistość. Niech nam Bóg objawia swoją tajemnicę. Każdego dnia. A ta tajemnica, która jest, niech poszerza jeszcze więcej. Poznajmy te szerokości, głębokości, wysokości. Bądźmy tak o tej wielkiej mądrości Bożej i miłości Bożej, do której zachęcał w modlitwie swojej apostoł Paweł. Poznajmy to, aby nas podnosiło w tym smutku. Abyśmy mogli się podnosić. I to wszystko się dzieje, bo nam daje tą zakrytą tajemnicę i swoje błogosławieństwo ukryte w nas. Aby szatan nad nami nie miał władzy. I nie ma władzy. Nic nie może zrobić. Bo Pan jest Panem początku i końca. To błogosławieństwo nas chroni. On może nas dotknąć jak Joba, ale nie zniszczyć jego ducha i duszy. Bo to jest Boże. Ale Bóg nam to daje po to, abyśmy to objawienie dali światu, objawienie Jezusa Chrystusa, tej róży saruńskiej, która jest pierwsza, nas spotyka na pustyni i jest zapowiedzią wspaniałych rzeczy, gdy zrobimy kolejne kroki do przodu. To jest to, co nam Bóg przygotował. I w tym trwajmy i pocieszajmy się każdego dnia i wzmacniajmy, a wszystko inne ulegnie. Kończ, proszę. A teraz zostanie przydane. To, co wspaniałe, nowy początek, wszystko czynie nowym.